Poniedziałek z psychoterapią. Zapraszamy. Posłuchaj opowieści eriksonowskich. Dowiedz się więcej o psychoterapii. Podcast Psychoterapia i Hipnoza jest prowadzony przez Polski Instytut Eriksonowski. Zapraszam. Krzysztof Klajs.
No, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku Poniedziałków z psychoterapią. Dzisiaj gościmy Marcina Matycha, doktora nerwicę. Jakbyś mógł nam troszkę opowiedzieć, kim jest...
Doktor nerwica. Kim jest doktor nerwica? Doktor nerwica to Marcin Matych. Marcin Matych to doktor nerwica.
Połączenie już.
Tak, trochę nawet mnie to zaczyna martwić, że mam pewne takie stopienie z tym pseudonimem, ale faktycznie jakoś bardzo, bardzo się zżyłem z tym pseudonimem i bardzo mi się podoba. Myślę, że no, pomaga popularyzować wiedzę na temat zaburzeń lękowych, no bo musimy sobie powiedzieć, że przecież nerwica to jest już historyczna nazwa, w tej chwili fachowe określenie to zaburzenia lękowe, także po prostu
pomaga. No właśnie,
pomaga.
Bo to zaraz znika, prawda? Już nie będzie, nie będzie takiej diagnozy jak nerwica.
Tak, faktycznie. W nowej klasyfikacji nie ma już tej nazwy. Jedni twierdzą, że to dobrze, drudzy twierdzą, że to niedobrze. Jak zwykle zdania są podzielone. Jedni mówią, że to umniejszało problem, tak, bagatelizowało go. Drudzy mówią, że dosyć dobrze jednak opisywało pewien stan psychofizyczny. No, taka jest decyzja podjęta przez środowiska naukowe, więc tego musimy się trzymać, ponieważ doktor zaburzenia lękowe nie jest tak, powiedzmy, już atrakcyjny, więc no, zostanę już tym doktorem nerwicą.
Bo doktor nerwica powstał w trakcie pisania książki, czy wcześniej już?
Doktor nerwica powstał w zasadzie na początku pisania książki, ponieważ ja założyłem taką grupę na Facebooku, jeszcze stronę wcześniej, przed pisaniem książki, natomiast potem poczułem taką chęć, żeby popularyzować wiedzę i żeby nagrywać różne filmiki tak nieśmiało. I pomyślałem sobie, ponieważ na przykład na Facebooku gdzieś tam był pan Tabletka, czy jakiś tam mama ginekolog, tak? Więc stwierdziłem, że a już byłem w kontakcie ze swoją redaktorką, z którą współpracuję w Agorze. I tak zadzwoniłem do niej i zresztą ona też tak zasugerowała, że jak chcę popularyzować tą wiedzę, to by się przydał taki pseudonim, no, który jakoś tak jednoznacznie się kojarzy, jest taki chwytliwy i tak dalej, więc coś takiego mi przyszło do głowy i mówię, wiesz co, Karina Oponowicz, pozdrawiam zresztą. Ja mówię, wiesz co, no wymyśliłem coś takiego jak doktor nerwica, ale to jest chyba takie zbyt drastyczne. Ona mówi, nie, słuchaj, to jest świetne. Mówi, zostań tym doktorem nerwicą. No i tak powstał doktor nerwica, ta nazwa. No a w ogóle doktor nerwica to wziął się z doświadczenia życiowego, z różnych zawodowo osobistych i różnych zainteresowań, bo ja po wydziale lekarskim bezpośrednio po stażu zacząłem pracę na oddziale urologii i transplantacji nerek, w ogóle na oddziale zabiegowym. Razem tam obok był oddział chirurgiczny, więc wpadłem w takie środowisko typowo zabiegowe i gdzieś tam w takim miejscu byłem życia. Natomiast było bardzo wielu pacjentów z różnymi dolegliwościami psychosomatycznymi, którzy byli niewidzialni. I też, ponieważ akurat to był taki moment, kiedy ja też zacząłem uczęszczać na terapię z powodu różnych swoich jakichś tam rzeczy, które musiałem rozwiązać w życiu, to zaczęły mi się troszkę otwierać oczy, że jednak psyche i soma to jest całość i zacząłem się tym tematem interesować, zacząłem troszeczkę w poradni i w prywatnym gabinecie, który otworzyłem w 2004 po raz pierwszy, troszeczkę spotykać się z pacjentami, którzy mieli dolegliwości psychosomatyczne, na przykład pęcherz nadreaktywny, potem zespół jelita drażliwego. Jakoś tak zacząłem tą medycyną psychosomatyczną się interesować w międzyczasie jeszcze, ponieważ zawsze gdzieś blisko mi była twórczość, kreatywność, więc uczęszczałem do Akademii Sztuk Pięknych. No, potem trafiłem do Instytutu Eriksonowskiego, w międzyczasie zrobiłem studia na Uniwersytecie Sprawiedliwienia Psychospołecznego, potem az arteterapii w Instytucie Eriksonowskim, potem się dostałem na kurs atestowany psychoterapii do Instytutu Eriksonowskiego i tak powoli, powoli gdzieś tam
Czyli
po drodze.
coraz bardziej z medycyny w kierunku
Tak, w
psychologii.
kierunku, tak, od takiego typowo wglądu w człowieka fizycznego, tak, no bo zabiegówka to jest taki wgląd fizyczny, tak, zacząłem się przesuwać w stronę wglądu takiego terapeutycznego i potem nagle się okazało, że to wszystko się ze sobą fantastycznie łączy, a najwięcej dolegliwości psychosomatycznych jest powiązane ze stresem, z napięciem, generowanym głównie przez właśnie zaburzenia depresyjno-lękowe, czy lękowo-depresyjne, przedlęk, depresję. I tym sposobem no, zupełnie zafascynowałem się medycyną psychosomatyczną, psychoterapią, no a ten nurt eriksonowski, ponieważ jest kreatywny, ponieważ jest takim nurtem, gdzie mogę się realizować, również stosować różne kreatywne interwencje, różne rzeczy robić takie z pogranicza arteterapii, to jakoś mi bardzo, bardzo dobrze jest w tym klimacie. I no, to myślę, jest najlepszy sposób widzenia człowieka, taki holistyczny.
Bo wspomniałeś, najbardziej mnie zainteresowali ci pacjenci, którzy byli niewidzialni. I potem
Tak.
chciałeś używać określenia psychosomatyka, jakbyś mógł tak troszkę nakreślić, bo część naszych widzów lub słuchaczy raczej będzie z branży, ale część może spoza, więc jest pacjent w szpitalu, ma jakieś objawy, a jest niewidoczny i się pojawia psychosomatyka, czyli rozumiem, że medycyna mówi, objawy widzimy, ale nie wiemy, co z nimi zrobić, czy jakoś to dobrze.
Tak, to jest jedna z największych halucynacji współczesnej medycyny, ponieważ przecież przy wzmożonym napięciu, przy stresie, przy zaburzeniach lękowych i innych dochodzi do aktywacji zawsze trzech układów: układu hormonalnego, układu nerwowego, głównie współczulnego i układu immunologicznego. Tak, najnowsze badania pokazują nam, że emocje wzbudzają stan zapalny, stan zapalny też może wzbudzać emocje, że dochodzi do zaburzenia przy przewlekłym stresie ilości komórek odpornościowych, również też komórek odpowiedzialnych za obronę organizmu przed nowotworami. Tak, my to wszystko wiemy. To jest trochę tak dokładnie jak z dylatacją czasu i teorią względności Einsteina, tak, że musimy uwzględniać poprawki związane z teorią względności Einsteina różnego przebiegu czasu w zależności od masy przy satelitach, bo byśmy nie mogli nawigować, tak, i tą dylatację musimy uwzględniać w obliczeniach, ale nikt w to nie wierzy. Czyli stosujemy to, ale nikt w to nie wierzy. Mimo tego, że to jakby jest praktyka, nie? I to podobnie jest z medycyną psychosomatyczną, że my wszystko wiemy, że stan zapalny, tak, że oddziałuje na samopoczucie, tak, że przez te trzy układy wzajemnie na siebie oddziałują myśli, emocje i reakcje ciała, tak, że na przykład w zespole jelita drażliwego mamy ten mózg trzewny, który reaguje i powoduje to, że ten nasz umysł odbiera na przykład wzmożone bodźce perystaltyczne i dodatkowo jeszcze tak, czyli wszystko my wiemy, to znaczy nawet jak się
Że
bierze
widać po objawach. Co masz na myśli, mówiąc, że wiemy?
to znaczy wiemy naukowo. I to lekarze też wiedzą, dlatego że w każdej pracy, na przykład jest psychodermatologia, w tej chwili się bardzo rozwija mocno. My wiemy, że przecież jest oś mózgowo-skórna, że to jest ten sam listek zarodkowy, 60% średnio pacjentów dermatologicznych ma problemy, jakieś problemy psychiczne, że na przykład atopowe zapalenie skóry łączy się z różnymi problemami relacyjnymi w rodzinach, i to jest napisane w pracach naukowych bardzo poważnych, tylko to wygląda w ten sposób, że na przykład jak jest lekarska praca, to wczoraj miałem zajęcia ze studentami na SWPS-ie z psychosomatyki i somatopsychologii. Tam mi pokazywałem taką pracę bardzo poważną, dermatologiczną o AZS-ie i są trzy strony wymienione różnych rzeczy i potem są czynniki psychosomatyczne i jest napisane, że to jest jeden z głównych czynników i wpływa właśnie relacja na wystąpienie AZS-u, ale to jest jakby w oderwaniu od tych całych cytatów różnych, no, od tych wytłumaczeń takich biologicznych, powiedzmy, tak jakby się nie łączyło, tak? A to przecież się łączy, bo przecież każda przy wzmożonym poziomie napięcia, lęku jest synteza czynników prozapalnych, jest odpowiedź, jest, wydziela się kortyzol, który wpływa też przecież na cały organizm, na funkcjonowanie. Także to nie da się tego oderwać. To znaczy,
Czyli to
my
wszystko
musimy.
jest połączone, właśnie tak jak mówisz, że to jest
Tak. To znaczy, nie ma innej,
zbliżone.
znaczy, moim zdaniem, nie ma innej medycyny, jest tylko medycyna psychosomatyczna. Dlatego, że nawet jeśli ktoś ma uraz, prawda, to ten czynnik psychiczny jest bardzo ważny, bo wszystko zależy od tego, na przykład, jak to się będzie goić, na przykład, tak? Bo tu działają przecież układ immunologiczny i inne układy, tak? Na które ma wpływ stres. Czy przy zakażeniu też odporność jest związana bardzo ze stanem psychicznym, czyli zarówno podatność na infekcje, jak i potem zwalczanie tych infekcji jest bezpośrednio związane z działaniem właśnie stresu, tak? I my to wiemy, bo to, na to wszystko są badania naukowe i lekarze też to wiedzą, tylko w procesie kształcenia nie ma czegoś takiego jak łączenie psychiki i ciała. Jest jakoś bardzo, bardzo to rozgraniczane, tak? I no też trochę taką mam, ponieważ jestem no i lekarzem, i psychoterapeutą, więc taką mam misję, żeby te dwa światy jednak do siebie bardzo zbliżyć, ale nie tylko psychiatrów do psychoterapeutów, bo to już się dzieje, tak? To już jest powszechne dosyć zjawisko, że psychoterapeuta współpracuje z psychiatrą często. Psychiatra jest psychoterapeutą też. Natomiast jeszcze jest taki obszar do zrobienia, żeby zbliżyć w ogóle lekarzy, zwłaszcza gastroenterologów, dermatologów, reumatologów, tak? Żeby zbliżyć do psychosomatyki w tym sensie, żeby psychoterapia była jednym ze standardów leczenia
Żeby to
w
też było narzędzie.
tej, tak, żeby to było narzędzie, bo jest bardzo skuteczne.
I teraz, bo jeszcze tak się pojawia się takie pytanie, a to skąd taki pacjent ma wiedzieć, kiedy jest coś z biologii i powinien pójść faktycznie do internisty, a kiedy powinien pójść może od razu do terapeuty, czy też lepiej, żeby najpierw poszedł do internisty, a ten go skierował do psychoterapeuty, czy też można w ciemno założyć, mam stres, to te objawy, to nerwica.
Ja myślę, że tutaj trochę pacjent nie musi wiedzieć, tak? Bo to powinno tak działać w idealnym świecie, że czy przyjdzie do psychoterapeuty, czy do gastrologa, to w zasadzie nie ma znaczenia, bo jeden i drugi wie, do kogo
Będą
jeszcze
chcą
skierować.
współpracować.
Tak.
Okej.
Tak. Czyli, że na przykład jak przychodzi, bo psychoterapeuta, no my się jako psychoterapeuci nie możemy już zamknąć w takim czystym świecie metafor i interwencji takich terapeutycznych, ponieważ my na przykład musimy wiedzieć, że te objawy, zresztą ten numer specjalny Newsweek Psychologia, który zrobił Polski Instytut Iksanowski, i tam miałem przyjemność też współpracować przy tym, to tam też chcieliśmy pokazać, że objawy na przykład lęku wzmożonego mogą występować w bardzo różnych sytuacjach. To są zaburzenia lękowe, ale to też są choroby tarczycy, to też są na przykład choroby neurologiczne, to też są uzależnienia. Czyli jest cały szereg, tak, rzeczy, które mogą dawać te same objawy praktycznie. I teraz terapeuta musi to wiedzieć, I na przykład, jeżeli ktoś przychodzi do niego z zaburzeniami lękowymi, to on musi mieć gdzieś w pamięci, gdzieś, no, a czy była konsultacja endokrynologa, czy tam internisty, a czy tak, czyli musi psychoterapeuta też troszeczkę umieć taki zebrać wywiad medyczny, moim zdaniem, na początku.
Żeby
Nie
też
musi tego
pokierował
nazywać,
osobę.
tak, nie musi tego nazywać, ale to w tych samych pytaniach, które zadaje, a od kiedy to wystąpiło, a w jakich okolicznościach, muszą być terapeuci kształceni również, żeby wychwytywać, no, ale tu jednak to trzeba by zrobić konsultację i psychiatryczną na przykład, i gastrologiczną, tak? No, też można liczyć na psychiatrę, że psychiatra to też zauważy. Natomiast no, nie ma, moim zdaniem, w tej chwili już nie ma rozbicia, tak? To są po prostu, to jest wszystko to samo, tylko każdy specjalista troszeczkę na co innego kładzie akcent,
Jakby z
na
innej
inne
perspektywy.
interwencje, z
Aha.
innej perspektywy, tak.
Czyli to tak, jakbyśmy sobie mieli deskę drewna i każdy z innej perspektywy patrzy, jeden mówi jest cienka, drugi mówi szeroka, i inny powie nie, nie, jest po prostu długa, że każdy w zależności skąd stoi, a ta sama deska.
Albo w takim sensie, na przykład jeden jest specjalistą od lakierowania, drugi od, nie wiem, wydobywania kształtu, a trzeci od sprawdzania wytrzymałości, do czego ją można użyć, tak? I jak razem pogadają, no to tą deskę zamontują w najlepszym z możliwych miejsc, tak? Powiedzmy.
Czyli rozumiem, że też jakby taką rolą doktora nerwicy jest nie tylko edukowanie lekarzy, że część psychologiczna też ma znaczenie, ale i też w drugą stronę, żeby terapeuci wiedzieli, że nie zawsze objaw jest tylko związany ze stresem.
Zdecydowanie tak, dlatego że te dwa środowiska trochę się okopały na swoich stanowiskach. Po jednej stronie jest evidence-based medicine, czyli taka medycyna oparta na dowodach, gdzie wszystko ma być twarde, statystycznie, znamienne i w ogóle tego, a po drugiej stronie jest troszeczkę takie zaufanie do, oczywiście też bardzo jest wiele badań w tej chwili, które się toczą w psychoterapii i pewne rzeczy oczywiście można sprawdzać i standaryzować, ale opór jest przez standaryzację, tak? Czyli po jednej stronie jest jakieś pragnienie standaryzacji, a po drugiej stronie jest opór przed standaryzacją nadmierną, tak? I mi się wydaje, że oba te opory są podszyte lękiem, no jak to zwykle opór bywa, tak? Bo trochę zarówno jedno, jak i drugie środowisko obawia się utraty jakiejś kontroli, wpływu, znaczenia, ważności, tak? Gdzieś nieświadomie, no bo wszyscy jesteśmy przecież tylko ludźmi. A wydaje mi się, że gdzieś prawda jest oczywiście po środku, między tymi okopami, jak to zwykle bywa, i trochę trzeba tak, trochę trzeba tak.
I to też ciekawe, że w dyskusji o nerwicy, czy ona taka, czy taka, czy po tej stronie, czy po tej, powiedziałeś, no pod tym wszystkim jest lęk przed utratą kontroli, a jakby sama nerwica w założeniu ma lęk przed utratą kontroli.
Dokładnie,
To
dokładnie.
jakbyś mógł trochę
Przecież.
opowiedzieć w ogóle o tej nerwicy, bo to właśnie jakoś tak się tutaj ładnie nam metaforycznie połączyło, że rzeczywiście, no, u podłoża jest lęk.
No właśnie, bo trzeba też wiedzieć, o czym się mówi,
Aha.
jeżeli ktoś mówi tak, mam nerwicę. I teraz pod tym sformułowaniem może być, no może nie milion, ale bardzo wiele możliwości. Bo co to znaczy, że ktoś ma nerwicę? No, ktoś może na przykład mówić, że jest znerwicowany, co w ogóle jest innym aspektem, tak? To może być osoba, która cierpi na jakiś rodzaj zaburzeń lękowych, których jest kilka rodzajów, tak? Na przykład ataki paniki, na przykład lęk wolnopłynący, na przykład tak? Zespół depersonalizacji, derealizacji. Ale to też może być lęk, który jest związany z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi pokrewnymi, bo teraz to jest osobna kategoria. I tam jest wrzucona hipochondria, żeby było ciekawe. A do zaburzeń lękowych doszedł mutyzm wybiórczy, żeby było ciekawie. Ale też może być to osoba, która na przykład no, ma na myśli objawy lęku, na przykład związane z cechami osobowości, z osobowością unikającą, tak? Albo z fobią specyficzną czy prostą, tak? albo to może być osoba, która jest uzależniona i jej objawy znerwicowania, tak, wynikają na przykład z problemem z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, albo coś się zmieniło na przykład nagle i to jest związane z chorobą neurologiczną, czy na przykład onkologiczną, czy tarczycy, tak? Czyli do tego można tak dużo wrzucić rzeczy, że my musimy najpierw się umówić, o czym my mówimy.
Aha,
Tak, i co my leczymy,
będę
tak?
nazywać to samo.
Tak, no bo na przykład załóżmy, że ktoś, na przykład te problemy pojawiły się w związku z chorobą tarczycy, tak? No to wtedy leczenie jest endokrynologiczne, wcale tam nie musi być psychoterapii, tak? Ale jeśli ktoś ma na przykład osobowość unikającą, czy typowe zaburzenie lękowe, gdzie objawem osiowym jest lęk, tak? Taki nadmierny, bo też musimy powiedzieć, że nie lęk jest problemem, bo to jest naturalna emocja, tylko zaburzony poziom odczuwanego lęku, tak? Który uniemożliwia normalne funkcjonowanie. I wtedy no, też jeszcze musimy powiedzieć, że przecież ta skuteczność tej psychoterapii w każdym z tym zaburzeniu jest różna, tak? I
I to się robi strasznie skomplikowane w
to się
zasadzie.
robi bardzo skomplikowane. No i teraz oczywiście, jak ktoś ma fobię prostą, to na przykład on w ogóle na przykład nie wymaga farmakoterapii, w zasadzie tylko desensytyzacji, czyli odczulania, no ale jak ktoś ma już agorafobię, to już może bardziej, a jak ktoś ma na przykład, nie wiem, ataki paniki, które są tak nasilone, że trudno je przerwać, to może już bardziej. A jeszcze, żeby było przecież bardziej to skomplikowane, to jeszcze są czynniki genetyczne, są w niektórych sytuacjach zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, tak, bo na przykład przy traumach, przy większości zespołów zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, tak, dochodzi do na przykład czy PTSD, zespół stresu pourazowego, tam dochodzi do zmiany objętości hipokampa, tak, w niektórych zaburzeniach lękowych może dochodzić do zmiany w ogóle ścieńczenia kory, do zmiany aktywności EEG, czyli to jest cały konglomerat rzeczy, gdzie musi współpracować wielu specjalistów, żeby dla konkretnej osoby, tak, było najlepsze leczenie. Bo my często wpadamy, a zwłaszcza osoby korzystające z terapii, bo ja to widzę na swoich grupach, na przykład w mediach społecznościowych, że jak coś mnie pomogło, to jest dobre i na przykład wszystko inne nie ma sensu. Czyli na przykład wyobraźmy sobie,
Radykalizacja od razu.
że ktoś ma na przykład takie, no powiedzmy, zaburzenia związane na przykład z fobią społeczną, i teraz to jakoś na przykład uległ, tak, on to przezwyciężył i stwierdził, że już nie ma problemu. No bo tak, jest to tak. I no więc na przykład stwierdza, że w takim razie leczenie farmakologiczne jest bez sensu, no bo po co na przykład brać leki. Tak, jak to jest przecież dosyć proste. No, w jego przypadku na przykład tak, ale w innym może być inaczej, tak? Także też moją misją jest jakby pokazywanie, że każdy przypadek, no nie lubię tego słowa, każda sytuacja jest indywidualna i też obie strony muszą być ostrożne, moim zdaniem. To znaczy, lekarze muszą być ostrożni, jeżeli leczą uparcie i to nie daje efektu, bo być może te mechanizmy są bardziej osobowościowe, albo tak, albo bardziej dotyczące schematów, które są zakodowane, tak, gdzieś tam psychologicznie. I druga strona, tak, czyli uparcie, terapeutyzowanie na przykład ludzi bez tego motywu medycznego, tak? No, te dwa światy się muszą spotykać. No i doktor Nerwica, ponieważ jest jej lekarzem i terapeutą, a jeszcze w ogóle zaczynał jako zabiegowiec, to i trochę jest artystą, i robi jeszcze różne inne rzeczy, to stara się w tej multimodalności
Czyli to brzmi,
połączyć
jakby
te
trzeba
różne
było
światy.
być takim człowiekiem renesansu wręcz. Z
To znaczy, ja
każdej
myślę, że.
strony trzeba mieć wiedzę, żeby móc w ogóle pomóc w nerwicy, bo to w zasadzie tak dla upewnienia, my cały czas o nerwicy mówimy z tych wszystkich rzeczy,
No,
które ty wymieniałeś.
To znaczy, mówimy sobie o różnych skojarzeniach ze słowem nerwica, tak? No bo tak naprawdę mówiąc nerwica, to trudno powiedzieć, o czym my mamy mówić, tak? Bo każdy ją rozumie indywidualnie. I ja myślę, że jest taka sytuacja, że człowiekiem renesansu nie trzeba być, natomiast trzeba być otwartym na różne możliwości, trzeba akceptować takie swoje ograniczenia, że ja czegoś mogę nie wiedzieć, że mogę się spytać kogoś, że mogę poprosić kogoś o pomoc, tak? Czyli oddać kontrolę, tak? To też może być trudne,
Bo
bo
to generuje lęk. A ja już i tak mam dużo lęku przychodząc na terapię lub do lekarza z powodu objawów. Mam już lęk i tu jeszcze mówisz, to jeszcze trzeba oddać kontrolę, czyli jeszcze więcej lęku.
no właśnie. I teraz wyobraź sobie, no, że przecież ten lekarz, na przykład kierując na psychoterapię, to on też oddaje tą kontrolę, te swoje atrybuty, szkiełka i oka, tak? Takie zwyczajowe. No a psychoterapeuta, odsyłając na przykład, korzystając z pomocy psychiatry czy jakiegoś innego lekarza, no to trochę oddaje tą tajemnicę, tą relację, jakby tak? To znaczy, troszkę musi powiedzieć, no, że ja nie jestem omnipotentny, tak? To znaczy, nie jestem rodzicem, który może pomóc wszystkim, na przykład, tylko na przykład muszę się zwrócić jeszcze do drugiego, na przykład rodzica czy specjalisty, tak? Także to jest, moim zdaniem, przyszłość psychoterapii jest jednak w takim, no, łącz i medycyny, tak? Jest jednak w syntezie.
Czyli jak to się połączy, to wtedy można z nerwicą, jakkolwiek nazwaną, rzeczywiście jakoś wygrać.
Znaczy, unikałbym
Tak,
słowa wygrać, ułożyć
jeżeli.
się.
A, czyli, bo teraz ułożyć się, to znaczy, bo to jest bardzo częste pytanie, bo ludzie zadają, to jak mam nerwicę, to czy ja jestem w stanie się jej pozbyć? Czy moje życie może być bez niej? A ty mówisz, nie, ja się mam tym ułożyć, to znaczy, że nie.
Bez niej raczej nie może być, bo dlatego, że lęk jest naturalną emocją i on będzie występował. Chodzi o to, żeby on występował w akceptowalnym nasileniu i był traktowany, znaczy i żeby sprowadzić go do roli takiej, jak on ma, czyli ostrzegającej, umożliwiającej bezpieczne funkcjonowanie w rzeczywistości, tak? No bo lęk przecież jest nas, no, zapewnił przeżycie, tak? To raczej pesymiści przeżyli, a nie optymiści. I ci, którzy raczej spodziewali się tam jakiegoś tygrysa, czy tego, a nie
Pora,
gotowej
tak.
kolacji, nie? I stąd my raczej jesteśmy pesymistami. Te nasze scenariusze raczej są pesymistyczne. Chodzi tylko o to, czy raczej jak patrzymy, nie wiem, no, stoimy na balkonie, no to raczej na 10. piętrze, to raczej się spodziewamy, że jak wyskoczymy,
Przeżyjemy.
tak, zamiast jechać windą, tak? No to raczej się spodziewamy, no, czarnego rozwiązania, nie? Oczywiście, wiadomo, statystycznie jest wszystko możliwe, ale to raczej szacujemy, nie? I chodzi o to, żeby z tym lękiem się dogadywać i, bo też dla myślenia lękowego, czyli nerwicowego, załóżmy to, tak? Czyli teraz mówimy o grupie zaburzeń, powiedzmy, lękowych, tak? Mówimy o osobowości unikającej, na przykład mówimy o, powiedzmy, zaburzeniach kompulsyjnych i pokrewnych, załóżmy tak, upraszczając, no bo te objawy, powiedzmy, doznawanie lęku, na przykład w innych jednostkach będzie trochę inne, choć podobne. To mówimy o takiej rzeczy, że dominuje to myślenie lękowe, czyli myślenie zero-jedynkowe. Będę chory lub będę zdrowy. Wszystko będzie
I
dobrze albo
właśnie
wszystko będzie źle.
stąd też było moje pytanie, żeby
Tak?
osoba nie
I
chciała się tego pozbyć.
teraz osoba, która cierpi na zaburzenia lękowe, musi przyjąć taką do wiadomości, że pomiędzy 0 a 1 jest bardzo dużo możliwości i chodzi o to, żeby się jak najbardziej przesunąć na tej skali do tego dobrostanu. Tak, bo no, są pewne rzeczy utrwalone, są pewne predyspozycje genetyczne, są pewne uwarunkowania i u jednego ta poprawa to będzie bardzo duża, u drugiego, powiedzmy, mniejsza. Chodzi o to, bo przecież psychoterapia też jest po to, żeby nauczyć się żyć ze sobą. Czyli na przykład, jeżeli ja mam mniej sprawny staw kolanowy, to nie oznacza, że ja mogę nie mieć satysfakcjonującego życia, tak? To ja muszę tak z tym lękiem się dogadać, który często też mi daje różne informacje, żeby zmienić różne rzeczy w życiu, albo że coś jest ponad moje siły. Chodzi o to, żeby się tak z tym lękiem dogadać i go wykorzystać jako taką upierdliwą przyjaciółkę, tak, która mówi coś tam ważnego, żeby to życie ułożyć w sposób najlepszy z możliwych, tak? Czyli wystarczająco dobry. Czyli nie idziemy tutaj na złoty medal od razu, tylko najpierw małymi krokami, no to jest też bardzo takie eriksonowskie. Robimy to, co można zrobić, tak? I próbujemy, co działa, co nie działa, i lepimy ten świat, tak? Też rozumiem oczywiście postawę, czy podejście, czy te emocje osób, które cierpią na zaburzenia lękowe, że są zmęczone, że są cierpiące i chcą radykalnego rozwiązania. Tak? Radykalnego rozwiązania. I najlepiej, żeby to było szybkie i tego. No, niestety w tej materii nie ma takich, przynajmniej na razie nie ma takich rozwiązań. No, zaburzenia lękowe czy depresja bolą też dosłownie fizycznie, bo to też niesamowite takie badania powstały, że na przykład jeden z leków przeciwbólowych, już nie wymieniając tutaj nazwy, popularny, oprócz bólu fizycznego, działając przeciwzapalnie, bo to jest niesteroidowy lek przeciwzapalny, łagodzi ból również psychiczny. To stwierdzono w ośrodkach w mózgu i mało tego, to łagodzi ból psychiczny, ale też obcina jakby te takie górne rejestry, czyli to jest takie najlepsze też, taką dygresję robię, najlepszy dowód połączenia psychy i somy, tak? Że my likwidując stan zapalny możemy zlikwidować ból psychiczny również i jeszcze wypłaszczyć emocje.
To
Stosując
pokazuje, jak trudno się uczyć.
niesteroidowy lek przeciwzapalny, powtarzam, nie przeciwdepresyjny lek, czy tak? Także no to już lepszego jakby tutaj dowodu nie ma na to, że to się łączy ze sobą, prawda? Tak mi wpadło, to mi się przypomniało, jakaś klapka mi się otworzyła.
Ale to właśnie jest dowód, że ta triada się rzeczywiście łączy, że to jest psychosomatyką, o której wcześniej wspomnieliśmy. I przed chwilą tak troszkę zacząłeś chyba mówić o tym, jak terapia wygląda, że metaforycznie nerwicy się nie mamy pozbyć, ale tak jak powiedziałeś, z takiej marudzącej przyjaciółki ma się stać taką prawdziwą przyjaciółką, która potrafi pokazywać, wskazywać i
No,
kierować
po prostu
w właśnym kierunku.
jak nie możesz z wrogiem wygrać, to się musisz z nim zaprzyjaźnić, to nie ma wyjścia, tak? I oczywiście to będzie budziło sprzeciw, opór, no bo to powoduje cierpienie. I oczywiście będą sytuacje, gdzie ktoś całkowicie, tak, jakby znormalizuje ten poziom odczuwanego lęku. Natomiast też będą sytuacje, że no to nie będzie do końca tak, jak sobie osoba wyobraża, tak? A też będzie czasem tak, no, że będą wymagane leki, czy na dłuższy czas, czy nawet na całe życie. No, w imię takiej zasady, że komfort życia po pierwsze, tak? Więc chodzi mi o to, że my musimy być elastyczni i też podążać troszkę, znaczy troszkę podążać za osobą, która przychodzi po pomoc. To zarówno jako lekarze, jako terapeuci, jako fizjoterapeuci, tak, czy inni specjaliści, my musimy podążać za pacjentem. Tak naprawdę to decyduje osoba, która no, chce sobie pomóc, tak, która korzysta z naszej pomocy, to ona decyduje, a nie my.
No i teraz, dobra, to wyobraźmy sobie, że idę do internisty. Coś mi dolega. I ten internista mi mówi, trzeba by to skonsultować z psychoterapeutą. Nigdy wcześniej nie myślałem o psychoterapii. Słyszałem, że ktoś z moich znajomych był, ale tak w ogóle to się na tym nie znam. I idę na tą psychoterapię. I co? Siadam i mówię, internista mi powiedział, mam nerwicę. I co? Jak ja mam sprawić, żeby z tej wrednej przyjaciółki stała się fajną przyjaciółką. To jest na to jakaś metoda, to jakoś tak idzie punkt po punkcie, czy co, na co ja się mogę nastawiać?
Tak jak jeżeli osoba podejmuje decyzję, że przychodzi do specjalisty drugiego, no to rozumiem, że ten specjalista wie, co trzeba zrobić, nie? Również oczywiście w tym się zawiera, no bo przecież nie od razu się umawiamy na terapię, tak? Najpierw jest jakaś konsultacja, jedna, dwie, trzy i ta osoba, która przychodzi, no, musi świadomie podjąć decyzję, tak? Czy wchodzi w to głębiej, czy wchodzi w proces terapeutyczny, bo co do jakby genezy, to też jest bardzo ważne, żeby to zafunkcjonowało w świecie lekarskim, psychoterapeutycznym, że psychoterapia jest przebadaną metodą i skuteczną bardzo, zwłaszcza w zaburzeniach lękowych, czy i też ważna jest nasza postawa, no bo jeżeli ktoś, na przykład lekarz przepisuje tabletkę na nadciśnienie, to no oczywiście są tacy, co nie biorą, co tam, no ale ci, co przychodzą, to raczej zakładają, że nie dyskutują z tym, tak? No bo mają zaufanie.
Że faktycznie chcą się.
I coś dostają, tak? I podobna sytuacja jest na psychoterapii. No jeżeli lekarz na przykład zleca tam psychoterapię, tak? Czy podaje taką sugestię, no to jeżeli on będzie przekonany do tego, to prawdopodobnie pacjent też będzie przekonany, żeby pójść. Tak? No, a żeby lekarz był przekonany, to musi rozumieć też, o co chodzi. I dlaczego, po co on to zleca, tak? Po co on chce, żeby takie było leczenie wdrożone. A pacjent, czy osoba, która przychodzi do psychoterapeuty, leczyć na przykład zespół ilita drażliwego, tak? No to już potem dalej jest w kwestii terapeuty, żeby poprowadzić tą konsultację, żeby osoba, no bo osoba, która przychodzi, no jak ja idę do stomatologa, to ja też za bardzo, no nie muszę się znać na, nie wiem, na zabiegach, które tam, on mi, tak, no stomatolog mówi, no proszę pana, według mnie to czy to, no na to możemy się umówić, pan przyjdzie we wtorek, potem za 3 tygodnie, potem tak, no i odbywa się jakiś proces, tak, którego ja nie muszę do końca. No, mam zaufanie, tak? Bo to jest specjalista. I to tak trochę też to musi funkcjonować, a żeby też tak zafunkcjonowało, to musi być no, ścisłe określenie, no, kto to jest psychoterapeuta, ale to jest kolejny temat rzeka, tak? A propos regulacji prawnych i kompetencji i zakresu odpowiedzialności, no ale
No
to
tak, ale to jest jakby temat na zupełnie
na zupełnie inną rozmowę, tak.
inną rozmowę faktycznie, a jak to wygląda
Może
od.
taka informacja, bo myślę, że to jest ważne, no, że na pewno ktoś, kto jest po drugim roku atestowanego kursu psychoterapii przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne albo Psychologiczne i jest w stałej superwizji, no to jest osoba, uważamy, że to jest osoba kompetentna.
Czyli jeżeli idę na terapię, to dobrze, żeby iść do osoby
Tak,
kompetentnej.
tak.
To jest jakby pierwsza rzecz. Ale właśnie ja tak sobie myślę, no dobra, jestem na tej terapii. Mam lęk. Wszystko próbuję kontrolować i trzymać, bo od tego żeśmy sobie wyszli. A tysiące dookoła tego, jak sobie wpiszę w Google, no to Google mi podpowiedzą to, o czym my tutaj rozmawiamy. Może być to i to. No to ten lęk mi jeszcze rośnie. No i przychodzę i teraz. A jak to się w ogóle dzieje, że tak jakbyś powiedział tak ze swojego też doświadczenia, jak to się dzieje, że terapia zaczyna działać i żeby tak też podpowiedzieć, jak się takiego lęku pozbywa, a jak się pozbywa kontroli, w sensie przetwarzania go na dobrego przyjaciela?
No, jeśli ktoś wygoogluje już tam te wszystkie możliwości, no to teraz.
A pewnie tak zrobi, bo lęk sprawia, że ja chcę mieć więcej kontroli.
Wszyscy tak robimy, przecież teraz googlujemy, tak? No, nie ściemniajmy, ja też googluję, tak?
Oczywiście.
Tam, jak się w samochodzie czy coś, no przecież to co robię? No, łapię telefon i googluję, no przecież wiadomo, nie?
No tak, jak dostałem ostatnio wyniki badań krwi, to zanim dałem to lekarzowi, to sobie już sprawdziłem, co one oznaczają. To jest oczywiste.
Oczywiście,
I byłem
oczywiście.
specjalistą przez 5 minut od analizy wyników krwi.
Oczywiście, no to przecież wiadomo. I teraz no, ta osoba ma dwa wyjścia. No, albo tkwić w tym lęku, albo się skonfrontować z sytuacją, czyli pójść do specjalisty. I teraz to jest ten moment, zresztą zawsze terapia sama nie działa. Działa człowiek, który chodzi na terapię, bo on jednak podejmuje pewne kroki. I to jest ten moment prawdy. Jak w Matrixie, zielona, tam czerwona tabletka. Tak. No albo googluję dalej i podkręcam ten lęk.
Myśląc, że mam kontrolę.
Podkręcam, a jak podkręcam, no to lęk lubi podkręcanie i unik, czyli wycofanie. Tam jak coś znajdę, co mnie uspokaja, no to chwilowo mi jest dobrze. Jak coś znajdę, co mnie nie uspokaja, to mnie jest chwilowo źle. Tak? No albo podejmuję decyzję. Zakładamy, tak jak w terapii eriksonowskiej, czy ta moja książkowa kapitanka, tak? Czyli część odważna zawsze, tak? Która ma potencjał do odważania się. Ona musi zdecydować, ta część, tak? Muszę się zapytać tej części i no jednak powiedzieć, dobra, no to idę gdzieś, do kogoś na psy na przykład. Psychologa, psychoterapeuty, psychiatry, tak? I zobaczę, co on powie. No muszę się z tym skonfrontować, no bo mam dwa wyjścia, tak? Tak jak w anegdocie góralskiej, co opowiada ten, co grał w kiepski Grabowski, tak? Że jak tam cię wezmą, Tomasz, bracie, przechlapany, ale jak cię wezmą na tego, no to masz dwa wyjścia, tak? I tak dalej, i tak dalej. I to jest ten moment prawdy, że no albo tkwimy w tym lęku, cokolwiek by to nie było, jakiekolwiek by nie było rozpoznanie, jakiekolwiek by nie tego, albo nadajemy sobie trochę sprawczości i mówimy, to pójdę krok dalej, bo jak pójdę krok dalej, to mi się może pokażą inne możliwości. No i wtedy idę na przykład do jakiegoś specjalisty, on mówi to czy to i wtedy ja mam jakieś możliwości, tak? I to tak działa, że no, zawsze w nawet największym lęku mamy odrobinę sprawczości, czy odrobinę, no mniejszą, większą. Często jest tak, na przykład, że ktoś, kto ma pierwszy raz w życiu atak paniki, ląduje w szpitalnym oddziale ratunkowym z podejrzeniem udaru lub zawału. I tam z reguły już faktycznie jest tak bardzo często, że to nowa kadra lekarska faktycznie tutaj ukłony, mówi: proszę pana, to jest atak paniki. Tak? I teraz jest dalsza zatem sugestia, proszę zgłosić tam do psychiatry albo psychoterapeuty czy psychologa. I teraz, no to znowu jest ten moment prawdy, tak? No albo ja to przyjmuję, albo jeszcze potrzebuję trochę czasu, żeby się z tym pobujać. Tak? Czyli jeszcze muszę poszukać na własną rękę, jeszcze muszę pokontrolować samemu, tak? Jeszcze muszę zrobić unik, bo to przecież niemożliwe.
Czyli ja trochę tak sam sobie wewnętrznie gadam z tą przyjaciółką i jej pytam, słuchaj,
Tak,
to co teraz?
oczywiście, nie? I no ale często jest tak, że w tej mądrości ta przyjaciółka już się tak rozkrzyczy, że już nie da się wytrzymać z nią i trzeba gdzieś iść, albo idzie się, albo ktoś tam zaprowadza, no bo już jest tak fatalne samopoczucie, że objaw przyprowadza, tak? No i jak objaw przyprowadza, to też jest bardzo dobrze, bo już jest jakaś zmiana. I teraz w zaburzeniach lękowych jest o tyle bezpieczniej, że powiedzmy no na przykład w depresji jest wysokie ryzyko samobójstwa, tak? I tutaj to pozostawanie jest dużo niebezpieczniejsze. W zaburzeniach lękowych jest również ogromne cierpienie, ale można bardzo długo, niestety, bardzo długo tkwić w tych zaburzeniach lękowych. Dodatkowo zakładając różne maski, czyli udając przed sobą, że jest lepiej niż jest, tak? Czyli często ta osoba z bardzo silnymi zaburzeniami lękowymi będzie wkładała heroiczny wysiłek, na przykład, żeby gdzieś przebywać w różnych sytuacjach, żeby coś robić. I przez czasem wiele lat będzie funkcjonowała na granicy załamania psychofizycznego. Aż w końcu to tak rypnie, jak już nie wiem, będą dolegliwości psychofizyczne potworne albo objawy, właśnie nerwicy się rozkręcą, tak? I w myślach, i w ciele, i we wszystkim, że już nie będzie wyjścia. Tak, że już po prostu ta przyjaciółka powie: koniec, koniec, eliminujecie z życia, musisz pogadać ze sobą. No i teraz, jak ta osoba zaczyna gadać ze sobą, to mogą być bardzo różne przyczyny. No, często to są zatrzymane emocje, często to jest nieumiejętność konfrontowania się asertywnego. Często to są jakieś takie lękowe wzorce relacji, które powodują, powielane są na przykład z modelu rodzinnego. Tak? Czyli tu się zaczyna taki dialog ze sobą, tak? Co w tej mojej głowie, tak? Co ja sobie robię, tak? No bo tak, jedna z osób, która przychodziła do mnie na terapię, używa fantastycznego zdania, że nie sztuka wyprowadzić się z domu rodzinnego, sztuka wyprowadzić dom rodzinny z głowy. Bo czasem ci mali rodzice w głowie, no bo my mamy wiele głosów w głowie, przecież to na promocji głównie widać, kupić, nie kupić, kupić, nie kupić. Niektórzy nie prowadził takiego dialogu, prawda, filozoficznego w głowie, zwłaszcza w Black Friday.
I okres przedświąteczny, to każdy zaraz zacznie, tak?
Najlepiej wyjść ze sklepu, 20 minut się przejść i wrócić, to wraca przytomność. I to dotyczy wszystkich, terapeutów też. Więc zaczyna się ten dialog w głowie. No, a czy ten głos to jest mój, bo to jest w mojej głowie oczywiście. No ale czy ten głos to jest on, co on mi mówi, to jest w ogóle, to jest zgodne ze mną, czy niezgodne? Czy ja w ogóle nie stałem się własnym nadzorcą przypadkiem, albo nie stałem się jakimś własnym krytykiem, tak? Czyli czy ten mój na przykład lęk przed popełnieniem błędu obsesyjny, tak? To jest w ogóle mój lęk, czy to jest lęk, powiedzmy, jakiś zakodowany w ogóle w naszej rodzinie, nie?
Czyli to troszeczkę tak brzmi, jakby przychodząc na terapię, ja zaczynam z różnymi swoimi głosami, chociaż żeby to nie zabrzmiało niepokojąco, ale rozmawiam ze swoimi różnymi częściami siebie oraz z terapeutą, jakie ja mam w ogóle opcje teraz.
No tak, no więc czasem w
Jak mi
gabinecie jest
działa
bardzo
to?
wiele osób. Jest osoba, która przyjdzie, terapeuta i cała rodzina, i społeczeństwa, i ważne różne osoby. Bardzo wiele czasem, tak, jest osób w cudzysłowie.
A w ogóle no, lepiej przyjść z rodziną, czy lepiej przyjść samemu? Gdy,
To znaczy,
bo domyślam
generalnie,
się,
jak
że
też.
jeżeli mam objawy, to one wpływają na wszystkich moich domowników.
To znaczy tak, jeżeli to jest bo jeżeli mówimy metaforycznie, to zawsze się przychodzi z rodziną.
No tak.
Ja często sobie wyobrażam, jak siedzi naprzeciwko mnie osoba, to patrzę, jak on opowiada, ta osoba, to pojawiają się poszczególne postacie, które różne rzeczy robią, mówią za nim, tak? Takie mam różne wizje. Natomiast oczywiście terapia systemowa jak najbardziej zawsze jest wskazana wtedy, kiedy mówimy o dzieciach, o osobach, które przebywają na przykład pod wspólnym adresem, są zależne finansowo, no bo wtedy to jest system i
No tak.
no, ale to jest też osobny, zupełnie osobny temat. To też jest kwestia oczywiście specjalistów, żeby wiedzieli, kiedy jaką terapię zalecić. No i jak tak sobie gadamy, to zaczynam sobie robić porządek w głowie, bo my wszyscy mamy wiele głosów. No, gdyby tak nie było, to nie moglibyśmy pisać książek albo opowiadań, prawda? No bo przecież tam się wcielamy w różne postacie, w snach też przecież różnymi postaciami gadamy. No i to są przecież różne części w nas, tak? Nie jakieś z kosmosu. I czyli to nasze ja jest dialogowe. też dlatego opiera się terapia stanów ego, prawda, na różnych tych częściach, które powstają w okresie naszego wychowania, dorastania na skutek różnych wpływów różnych osób. I teraz część z tych głosów jest bliższa nam, tak, i możemy czerpać i dogadywać się i korzystać z nich, tak, a część przeszkadza nam, ale no, wydziedziczyć ich się nie da, wywalić się z domu nie da, z głowy, trzeba z nimi zacząć gadać, no, jakie, dlaczego, po co one powstały, a może chciały ochronić, a może, tak, no, to bardzo, bardzo ciekawe to jest w ogóle i rozwojowe i w pewnym momencie, no, moje doświadczenie jest takie, ja już trochę robię w zawodzie, jak to mówią, od strony lekarskiej i terapeutycznej, to zawsze jest tak, że jak ktoś ugłaśnia te różne punkty widzenia i dostatecznie długo to towarzystwo ze sobą dyskutuje w obecności terapeuty, na przykład, ale nie tylko, to zawsze dochodzi do jakiegoś porozumienia, że to zawsze się jakoś dobrze kończy. To są takie moje zdecydowanie doświadczenia i absolutnie nie jest to schizofrenia, bo to jest zupełnie co innego. To jest fizjologia, tak? Te głosy, takie części nasze, które ujawniają się w różnych sytuacjach, to jest zupełna fizjologia. Schizofrenia to jest zupełnie co innego. Może jeszcze dla uspokojenia trzeba dodać, że oczywiście lęk przed zwariowaniem to jest jeden z objawów lęku, więc tutaj pragnę uspokoić wszystkich, którzy mają wrażenie, że wariują, że to jest objaw lęku. No i te dwa przykre objawy depersonalizacji i derealizacji, gdzie mamy często w lęku, tak by umysł uciekał z domu, z głowy.
Tak jak
czyli
byłbym
się
obok.
Wydaje tak, że albo my jesteśmy nierealni dla siebie, albo otoczenie. No to jest taki mechanizm ucieczkowy, silnie oddzielający. Jakby umysł udawał, że ta sytuacja dla niego jest tak trudna, że udaje, że go nie ma w domu. Ale to też nie jest psychotyczny objaw, tak? Tylko lękowy.
Jednym zdaniem, jakby można powiedzieć, że na terapię idę po to, żeby mieć dialog i z terapeutą, ale głównie ze swoimi częściami, ze swoimi planami, ze swoim lękiem, ze swoją
No,
kontrolą.
oczywiście, no, głównie na terapię idę po to, żeby się dogadać sam ze sobą. Tak? I to też od razu implikuje to, że ta sprawczość jest w tym, który przychodzi i oczywiście część osób, które powiedzmy w zaburzeniach lękowych zwykle ten wgląd jest dobry i jakby tą przyczynę osoby lokują w sobie. Natomiast jeżeli bardziej jest komponenta zaburzeń osobowości, to osoby z reguły tą komponentę lokują poza sobą i wtedy dosyć dużo czasu trwa zanim osoba przyjmie jednak tą swoją sprawczość i ten swój udział. Czyli różnica jest taka, że osoba, która ma takie, powiedzmy, zaburzenia lękowe, mówi: mam problem, a osoba z zaburzeniami osobowości mówi: bardziej świat ma problem. Jakby świat nie miał problemu, to ja bym nie miał. Oczywiście to nie wyklucza, że można mieć jedno i drugie, tak? Trochę tak, trochę tak. Więc tak bardzo metaforycznie mówiąc, jest różnica taka, że albo ja sobie narobiłem spodnie, albo świat mi narobił spodnie, tak?
Ale tak czy siak, to ja muszę coś z tymi spodniami zrobić.
No,
Nie zależy.
To jest tak, że jest taka granica cierpienia, za którą samotność się zaczyna, tak? I w pewnych kwestiach my jesteśmy sami w tym sensie, nie samotni, ale sami, no, gdzieś musi być decyzja, musi być jakiś krok, jakieś wyjście, bo też musimy pamiętać, że w zaburzeniach lękowych, no, jest ta część osób, które były przeopiekowane i jest ta wyuczona bezradność, czyli tak były zaopiekowane, że było too much love will kill you.
Że teraz znowu ktoś musi się mną zaopiekować.
Tak, wtedy jest bardzo trudno, ja to nazywam słodką przemocą, tak? Takie przeopiekowanie. I bardzo, bardzo mocno są to osoby straumatyzowane w ten sposób, mimo tego, że to jest ten tekst na terapii, że to jest niemożliwe, bo wszystko było tak dobrze w moim domu, że ja nawet nie miałem szansy się poczuć źle. I to jest tragedia też oczywiście, dlatego że dorosłość polega na mierzeniu się z dyskomfortem, z znoszeniem frustracji. Jeżeli odbierzemy możliwość rozwoju poprzez właśnie tą optymalną frustrację dziecku, no to potem niestety efekt tego jest bardzo tragiczny, tak? Więc też musimy pamiętać o tej grupie osób.
To tak powoli zmierzając ku końcowi naszego spotkania, bo rzeczywiście tu można jeszcze dużo, dużo mówić. Czy jest jeszcze jakaś część, o której sobie myślisz, warto byłoby powiedzieć, nawet spoza kontekstu lub w kontekście lęku, nerwicy, terapii z tym związanej? Czy tu jakoś to, że w zasadzie terapia to rozmowa? Dogadywanie się
No,
z
ale
sobą.
myślimy słowami i słowa powodują reakcje fizjologiczne w ciele, bo przecież każda emocja ma reprezentację zmiany w ciele, tak? A przez układ nerwowy, hormonalny i immunologiczny. Dlatego słowa mają moc. I to nie jest tylko słowo, tak? Tylko słowo ma siłę, zarówno to, które wypowiadamy na głos do siebie, jak i to, które w odpowiedni sposób wypowiada druga osoba, ponieważ ono waży w tym sensie, że jako jednostka myśli zostaje przetworzona przez nasz umysł i powoduje konkretne reakcje w naszym organizmie, ale też powoduje przebudowę neuronalną, bo my wiemy, że przecież terapia jest tak naprawdę przeuczaniem wzorców myślenia, schematów, a przeuczanie jest zmianą struktury neuronalnej polegającą na zmianie struktury synaptycznej, tak? Czyli pewne synapsy się wygaszają, inne się pojawiają i my teraz już wiemy z badań, że te części w ogóle dystalne neuronu mogą się zmieniać, regenerować, zmieniać, tam przekładać w ogóle tego. Także zmienia się psychoterapia i słowa działają na poziomie biologicznym, fizycznym, zmieniają strukturę mózgu. Czyli to jest niesamowita siła, tak? Zresztą nie tylko na terapii, no każde słowo działa. Dlatego tak ważny jest język, bo dzięki językowi staliśmy się ludźmi. Czy to jest cecha ludzka na skutek tam mutacji pewnego genu, inne gatunki tego nie mają. Także jest to potężna siła i narzędzie.
I znowu mówisz o tym, że to się wszystko łączy.
No tak, bo ja nie
Te
potrafię myśleć
neurony,
inaczej. To znaczy,
ta
nie.
psychika, nasze ciało, że
Znaczy,
tak
dla mnie w
jest.
ogóle to jest aż taki nienaturalny rozdział tego. To znaczy, rozdzielanie psychiki i ciała jest niezgodne w ogóle z moją wiedzą, doświadczeniem, intuicją i wszystkim. To znaczy, aż mi to zgrzyta. To jest tak, jakby, nie wiem, rozdzielać, nie wiem, nie przychodzi mi do głowy, ale nie wiem,
Coś, co się nie da
chmurę
rozdzielić.
od deszczu, tak? Chmurę od deszczu, jakby oddzielać, tak? No, że czym innym jest chmura, bo jest, prawda,
To jest
struktura.
u góry, a deszcz spada.
Tak, a deszcz to jest jakiś skutek, prawda? No ale w zasadzie to się z tą chmurą nie łączy, nie? To w ogóle jest dla mnie nienaturalne. No.
Okej, to super. To dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym
Dziękuję
gościem
bardzo.
był doktor Nerwica Marcin Matych albo Marcin Matych, doktor Nerwica, bo to w zasadzie połączony. Jedno.
To osobny głos w mojej głowie.
Dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.
Ooh, I'm a pathway, yeah. Ooh, I'm a pathway, yeah. Ooh, I'm a pathway.